fragment z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału. To jest fragment nieco wyrwany z całości, dlatego kilka słów wprowadzenia. Znajdujemy się w trakcie tak zwanej drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła, bo całą jego działalność misyjną dzieli się zwyczajowo według Dziejów Apostolskich na trzy wielkie podróże. W trakcie drugiej podróży w cudowny sposób Paweł opisuje, wspomina autor Dziejów, a Paweł w swoich podróżach, w swoich listach, czytamy o wizji, która miała skłonić Pawła do przejścia na kontynent europejski. Czyli mamy tutaj misję w pierwszym mieście na kontynencie europejskim, w mieście Filipi. Miasto rzymskie, bardzo bogate, kolonie złota, dzisiaj nie pozostało po nim nic. W tym mieście Paweł i Sylas, jego współpracownik, pewnego dnia byli dręczeni przez kobietę, która miała demona, ducha wieszczego. Była niewolnicą, należała do panów pewnych, miała swoich właścicieli, więc przynosiła zyski. Oni wypędzili tego demona, czyli uwolnili kobietę, natomiast to spowodowało wściekłość jej właścicieli. I w efekcie czego Paweł i Sylas trafiają do więzienia. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Ciebie, Boże Ojcze, prosimy, otwieraj nasze serca i umysły na Twoje Słowo i Twoje Słowo przez Ducha Świętego dla nas. Amen. Jak wspomniałem, dzisiejsza niedziela jest niedzielą tematyczną, poświęconą śpiewaniu. Pytaniu o to, czym śpiewanie jest, co to jest ta nowa pieśń, a tekst z Dziejów Apostolskich naszą całą uwagę koncentruje na pewnym paradoksie, na pewnej sytuacji niezrozumiałej. Bo jak to śpiewać, będąc w więzieniu? Jak śpiewać, będąc w niewoli, będąc pozbawionym wolności? Jest taka bajka, jeśli dobrze pamiętam, to chyba Andersena, o chińskim cesarzu, który zachwycił się śpiewem słowika. Usłyszał go w swoim ogrodzie, zaprosił go na swój dwór, no tak pięknie śpiewa, to go nagrodzimy. I słowik dostał złotą klatkę jako swoje mieszkanie. I od tego momentu przestał śpiewać. Prośby, groźby, nic nie pomagało, więc w ostateczności został wypędzony z dworu, a jego miejsce zajął mechaniczny słowik, który cały czas tam jakąś melodyjkę odgrywał. Pytanie nasuwa się, czy można śpiewać w niewoli, w złotej klatce, choćby w złotej, ale klatce. Przygotowując kazanie, zastanawiałem się nad tym, jak to faktycznie ze słowikami jest. Nie do końca udało mi się dotrzeć, jak jest ze śpiewaniem słowików w niewoli. Zdania są podzielone. W każdym razie obraz jest wystarczająco czytelny, że niewola, pozbawienie wolności, pozbawienie możliwości decydowania o sobie zniechęca do śpiewania, zniechęca do radości. jednym z psalmów czytamy dokładnie takie słowa. W psalmie 137 jest to historia zawarta czy osadzona w momencie wypędzenia Izraelitów z ich ojczyzny. Tam czytamy: nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy nasze lutnie, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ciemięscy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Tym bardziej historia z dziejów powinna być zaskakująca. Tym bardziej powinno nas zaskoczyć to, na co w niej napotykamy. Do tego za momencik powrócę. Mówiłem, że podejmę wątek nowej pieśni. Bo z nowymi pieśniami to jest tak, jak już wcześniej wspomniałem, że rodzą one często jakieś konflikty. I to jest generalnie nie tylko kwestia samych pieśni, ale też pewnej kultury, która się zmienia. Pewnych dyskusji na temat tego, jakie instrumenty są dopuszczalne, jakie nie są. Swego czasu, kiedy organy wprowadzano do kościołów, podnoszono argument, że jest to świecki instrument koncertowy i nie należy tego instrumentu wprowadzać do kościoła. Też były wielkie dyskusje, zresztą powtarzające się regularnie, gdzie jedni i drudzy mogliby się, znaczy jedni na pewno mogliby się powoływać na te słowa: śpiewajcie nową pieśń, że musi być coś nowego, nie te stare, znane kawałki odgrywane od wieków. Mało zrozumiał, ale że musi być coś nowego. Jak to w zasadzie jest z tą nową pieśnią? Czy nowe oznacza nowo ułożone, czy chodzi tam o coś innego? Wspomniałem, muzyka łagodzi obyczaje, czasami może dzielić. I czy nowe znaczy lepsze? Czy nowe pieśni są lepsze? Są bardziej odpowiadające kulturze, odpowiednim czasom. Dzisiaj muszę przyznać, że mam takie małe, mogę troszkę zakosztować różnego menu, rozpoczynając nabożeństwo w Emaus, śpiewając z harfy, starsze klasyki. Dzisiaj śpiewamy z śpiewnika ewangelickiego. Pieśni chóru to też pewne aranżacje już nowszych pieśni, tak jeśli dobrze tam chociaż już będą zdania podzielone. Kiedy pomyślę o rozważaniach, które prowadzimy w centrum, to tam z reguły do ręki bierzemy Chwalmy Pana albo Śpiewnik Dzięgielowski. Na różnych spotkaniach uwielbieniowych trafiamy na czy to pieśni właśnie z różnych śpiewników, czy też twórcze tłumaczenia pieśni anglojęzycznych. One są czasami rzeczywiście bardzo twórcze. Więc mamy ogromną paletę pieśni i różne też gusta. Jedni powiedzą, to mi odpowiada, to mi nie odpowiada, mogą się przy okazji pokłócić o to. W który sposób można odpowiedniej, czy godniej, czy stosowniej Bogu oddawać cześć i Bogu śpiewać na chwałę. Nowa pieśń, o której mowa w 98 psalmie, to pieśń, która wypływa z doświadczenia. Jest tam mowa o śpiewaniu Bogu o tym, czego się doświadczyło w swoim życiu. Jest tam mowa o pewnej autentyczności. I to chyba jest kluczowa rzecz, żeby to, co się śpiewa, było rzeczywiście połączone, powiązane z życiem. Bo niezależnie jaka by to nie była pieśń, czy najnowsza, czy najstarsza, czy hymn XVI-wieczny, czy najświeższy kawałek Hillsonga z tego roku, jeśli nie ma żadnego związku pomiędzy naszym życiem wiary, a tą pieśnią, jeśli nie ma żadnego powiązania, to nie jest to nowa pieśń. Nie jest to pieśń, która każe cieszyć się z Bożego działania, która każe się cieszyć z Niego i dzielić z innymi tym działaniem. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, gatunki gatunkami, to może wprowadzimy kryterium jakości, bo każdą pieśń można wykonać gorzej i można wykonać lepiej. A że jesteśmy grupą bardzo zróżnicowaną, to mamy zarówno tych, którzy ze śpiewaniem radzą sobie tak średnio, jak i tych, którzy świetnie, chętnie wchodzą na drugi głos, gdzieś tam już eksperymentują. Ktoś mógłby pomyśleć, im lepiej wykona się pieśń, no to chyba tym wyższa jej jakość duchowa, tak można by powiedzieć. Ja zresztą muszę powiedzieć, że mam takie wspomnienia z chórku dziecięcego, że akurat należałem do tych, którym mówiono, śpiewaj ciszej, bo fałszujesz, nie? Żeby było słychać linię melodyczną. Nie? Więc ta dziecięca radość i chęć, ta inwencja była trochę gaszona, więc tak muszę powiedzieć, że znam tę drugą stronę, gdzie człowiek nie trafia w tę melodię i tak się na niego patrzy z byka i niezbyt chętnie. I to jest to właśnie pytanie, czy jakość, czy pieśni śpiewane pięknie, cudownie, wielogłosowo, czy one są duchowo lepsze? Czy są nowe? I wydaje mi się, że to byłby błąd. Tutaj właśnie położyć punkt ciężkości. Że to zależy przede wszystkim od jakości. Bo wydaje mi się, że akurat ci, którzy są profesjonalistami, którzy, im człowiek jest lepszy też w śpiewaniu, w technice, to tym łatwiej zapomnieć o tym, że nie chodzi o technikę. Nie chodzi o to, żeby właśnie odpowiednio odtworzyć tę pieśń, ale żeby autentycznie wypływała z niego, była związana z życiem. Takim najlepszym wzorcem do tego są dzieci, które w pewnym wieku, to jest ten wiek przedszkolny, najczęściej bardzo chętnie śpiewają. Śpiewają o wszystkim, tworzą swoje piosenki. Czasami jak człowiek słyszy te melodie, to troszkę ciężko wytrzymać, ale widać tam tę radość. Radość z wyrażania po prostu tego, co się przeżywa. Z cieszenia się życiem, cieszenia się tym, co się ma. I oczywiście, jeśli byśmy to przenieśli jeden do jednego na nabożeństwo, gdzie musimy w jakiś sposób znaleźć średnią dla wszystkich. Średnią dla tych, którzy się cieszą, bo wszystko w życiu dobrze idzie, jak i dla tych, którzy się smucą, bo przyszły trudne doświadczenia, ciężary. W tej sytuacji jest to dużo trudniejsze niż takie autentyczne wyrażenie siebie, bo trzeba znaleźć jakiś środek, w którym wszyscy mogą się odnaleźć, mniej lub bardziej. To już było dosyć dawno temu, kiedy byłem na wykładzie, myślę, że może niektórzy będą kojarzyć Piotra Płechę. On gra z reguły na gitarze basowej w różnych zespołach. Miał mieć wykład na temat uwielbienia. Akurat w tym kontekście uwielbienia tego, powiedzmy, w amerykańskim stylu. I generalnie cały wykład nie mówił o uwielbieniu, o śpiewie, tylko mówił o tym właśnie, że prawdziwe uwielbienie to uwielbienie Boga życiem. I to jest prawdziwe uwielbienie. Przede wszystkim życiem. I wtedy śpiew cudownie do tego pasuje. Natomiast jeśli jest odwrotność tego, wielkie uwielbienie, oddawanie Bogu chwałę ma mieć miejsce tylko w momencie śpiewania, być odcięte od życia, to jest jakimś absurdem. To jest czymś, co jest niepojęte. Nie chodzi tu oczywiście, że trzeba osiągać doskonałość, ale pytanie jest takie, czy widać przełożenie, czy widać powiązanie jednego z drugim, rzeczywistości śpiewu i rzeczywistości życia. Jeszcze taką ostatnią mam uwagę, przemyślenie. Większość z Was zapewne zna piosenkę Sztura Śpiewać każdy może. Bardzo lubię tę piosenkę. Śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej i tak dalej. Ona jest też tak stworzona, że pokazuje, że rzeczywiście każdy mógłby śpiewać jak chce. Natomiast w kulturze, w której żyjemy obecnie, dzieje się coś niepokojącego. Coraz więcej i więcej ludzi staje się tylko odbiorcami muzyki. Przyzwyczaja się do tego, że tworzenie muzyki jest domeną profesjonalistów, specjalistów, którzy mają studia nagraniowe, a tym, czym zajmuje się przeciętna osoba, to raczej słuchanie. Może w naszym kręgu, w naszym tutaj obszarze tego aż tak nie widać, ale jest to zauważalne, że ludzie w moim pokoleniu i młodsi coraz mniej i mniej chętnie śpiewają. Tak po prostu dla siebie. Tak po prostu dla przyjemności, dla radości już. Nawet abstrahując od pieśni duchowych, po prostu śpiewają. Jest tego coraz mniej i mniej. Coś się zmienia. Jest to wyzwanie dla kościołów, jest to wyzwanie dla parafii. Jak na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze dosyć dobrej odpowiedzi na to, bo to rzeczy i procesy, które dzieją się poza nami. Chociaż można powiedzieć, że pewnie w łazience nawet ci oporni śpiewają, bo to jest chyba takie miejsce, gdzie mamy najmniej oporów, jeśli jeszcze jest dobrze wygłuszona, żeby żeby po prostu śpiewać sobie i śpiewać z całego serca. To była taka garść refleksji na temat śpiewania, na temat tego, od czego zależy jakość, wartość, znaczenie śpiewania. Bo chyba często jest tak, że gdzieś łatwo dać się zwieść temu, co jest pozorne. Jest tak, że zawsze mam takie mieszane uczucia, kiedy zjadą się księża, jesteśmy razem na jednym miejscu, to też jest takie przeświadczenie, że trzeba tak potężnie zaśpiewać. Jak się potężnie zaśpiewa, to jest takie bardziej uduchowione. I oczywiście, jeśli za tym wszystkim idzie głębia przeżywania, to tak. Natomiast jeśli jest tylko o to chodzi, żeby głośność była wyższa, no to chyba nie o to idzie. Nie o to idzie. W Dziejach Apostolskich, w historii, którą czytałem, mamy do czynienia z tym paradoksem, że Paweł i Sylas śpiewają w sytuacji uwięzienia. Była to sytuacja dosyć trudna, tym bardziej, że trafili na stróża więziennego, który był niesłychanie gorliwy. Miał ich dobrze pilnować, to wrzuca ich do najciemniejszego loku, nogi zakuł im w dyby, żeby im jak najbardziej obrzydzić ten czas pobytu. I dokładnie zamyka więzienie. Tekst z Dziejów jest bardzo realistyczny. Nie mamy tam obrazu Pawła i Sylasa, którzy kiedy są chłostani, to śpiewają pieśni, idąc do więzienia i jak są wrzucani do lochu, to śpiewają i z uśmiechem są cały czas mają uśmiech na ustach. Tam czytamy o tym, że dopiero około północy, dopiero po pewnym czasie, paradoksalnie około północy, czyli w najciemniejszym momencie, w najciemniejszym lochu, modlą się i śpiewają Bogu na chwałę, uwielbiają Boga. Słuchają ich też więźniowie. I to, co się dzieje w tej historii, to następują dwa cudowne wydarzenia. Z reguły myślimy, że tylko jedno, ale tak naprawdę dwa. Po pierwsze, więzienie się zatrzęsło. Otworzyły się wszystkie lochy, więzy opadły. I to jest pierwszy cud, który się wydarzył. Natomiast drugi to, że więźniowie dalej pozostali w swoich celach. I kiedy się nad tym zastanowić, jest to zaskakujące. Każdy więzień chciałby wyjść na wolność. Natomiast ci zostają w środku. Tak samo Paweł i Sylas. Oni nie wychodzą na zewnątrz. Zostają w środku. Pojawia się strażnik ze strachem, dlatego że w tamtym czasie za nieupilnowanie więźnia groziła kara śmierci. Dosyć brutalna, dlatego że inni stróże więzienni musieliby zobaczyć, że takich rzeczy się nie robi. Dlatego wolał popełnić samobójstwo. Historia kończy się na tym, że przez to, co wydarzyło się, strażnik więzienny i cały jego dom przyjmuje Ewangelię. Czyli paradoksalnie sytuacja niewoli, sytuacja, która mogła się wydawać, że jest mocnym ograniczeniem działalności Pawła i Sylasa, przyczynia się do tego, że przedstawiciel rzymskiej armii przychodzi do wiary. Osobiście ta historia o Pawle i Sylasie jest dla mnie bardzo ważna. Z jednej strony czytamy tam historię o losie głoszenia Ewangelii w Filipii, ale z drugiej strony jest tam też pewne głębokie przesłanie dla nas wszystkich. Przesłanie o tym, że niezależnie w jaką niewolę nie trafimy, w jakie więzienie, niezależnie jak ono by się, w jaki sposób byśmy w nie nie wpadli, bo bywa tak, że w więzienie możemy wpędzić samych siebie swoimi myślami, swoim sposobem postrzegania siebie, dialogiem wewnętrznym, który prowadzimy, także odbierzemy sobie chęć życia i czujemy się jakby w więzieniu. W więzienie mogą nas też wpędzić okoliczności. Okoliczności zewnętrzne, tragedie, trudne sytuacje, napięcia, konflikty. Także wydaje się, że nie ma drogi wyjścia. Że jesteśmy zamknięci w takim właśnie najciemniejszym lochu i nie ma drogi ucieczki. W historii zaskakujące jest to, że apostoł Paweł był obywatelem rzymskim. I tak naprawdę nikt nie miał prawa go zakuć bez procesu. Nikt nie miał prawa go wychłostać bez procesu. Ale co ciekawe, w ogóle nie powołuje się na to swoje prawo. Tylko dobrowolnie bierze to uwięzienie. W tej historii można zauważyć, że tak naprawdę Paweł był cały czas wolny, a to strażnik był w niewoli. I tej wolności to widać w tym momencie otwarcia drzwi więzienia. On nie musiał uciekać, bo wszędzie tam, gdzie się nie znalazł, tam przecież jest przy nim Bóg. Tam może doświadczać Bożej wolności. To jest też ta rzeczywistość życia wiary, która niesamowicie wścieka wszystkich prześladowców chrześcijan. Czytałem ostatnio książkę, nie wiem, czy ktoś czytał, Przebacz mi, Nataszo, to była książka o prześladowaniach chrześcijan w Związku Radzieckim. To opisywał z swojej perspektywy przywódca jednej z grup, która miała dotkliwie bić wszystkich gromadzących się i dawać im nauczkę. I to, czego ten człowiek nie mógł absolutnie zrozumieć, to to, dlaczego chrześcijanie dalej modlą się, dalej się spotykają, chociaż spotyka ich takie przeciwieństwo, taka wrogość. I po czasie to zmieniło tego człowieka. Zaczął zauważać, że to oni tak naprawdę są wolni, chociaż są prześladowani, chociaż spotykają się potajemnie. Ta historia w czwartą niedzielę po Wielkanocy, kiedy oddalamy się od tego czasu cieszenia, świętowania się z mocy Bożej objawionej w zmartwychwstaniu Jezusa, jest takim przypomnieniem, że śpiew i modlitwa pomagają nam cieszyć się nowym stworzeniem, cieszyć się Królestwem Bożym tu i teraz, niezależnie od tego, jaka sytuacja jest, w której się znajdujemy. Czy się cieszymy, czy jest taki dzień jak dzisiaj, gdzie świeci słońce, może gdzieś tam myślami też niektórzy wędrują już, co robią po południu, co tam jest zaplanowane, czy też kiedy jest ponury, smutny dzień. To tak samo w modlitwie i w śpiewie. Oczywiście pieśni dostosowując do sytuacji, bo pieśni mamy bardzo różne, osadzone w życiu, to właśnie pieśni i modlitwy mogą nas prowadzić do odkrywania na nowo tej Bożej wolności, Bożej miłości, której nie może nam nikt ani nic odebrać. Żadna sytuacja, której sami nawet nie możemy sobie odebrać, chociaż możemy o niej zapomnieć. I ktoś mógłby powiedzieć, biorąc zwłaszcza jeszcze fragment z Ewangelii Mateusza, który był czytany, no, że to jest taka troszkę głupiutka postawa, że to zmienia tylko spojrzenie człowieka w umyśle, że ma się koncentrować na Bogu, a nie na sobie. Ale w pewnym sensie takie zarzuty można podnieść wobec całej wiary. Wobec całej wiary w zmartwychwstałego, który ukazał się tylko tym, którzy w Niego wierzą, i wobec wiary, która wymaga zaufania, zanim zacznie się w pełni doświadczać. Dzieje apostolskie pokazują nam drogę wyjścia z naszego więzienia. Niezależnie jak do niego trafiamy, niezależnie w jaki sposób, czy to nasze więzienie, które sami sobie tworzymy, czy które stworzyli nam inni. Myśli, lęk, trudne sytuacje. Modlitwa i śpiew mogą nam pomóc w tych sytuacjach na nowo skupić się na Bogu i znaleźć Jego pokój. I mam też nadzieję, że inni ludzie, obserwując nas, tak jak ci więźniowie przysłuchiwali się uważnie, co robi Paweł i Sylas, też zaczną zadawać sobie ważne pytania dotyczące życia, jego znaczenia, tego, czym jest prawdziwa wolność, miłość i pokój. Więc, drodzy, zachęcam do śpiewania, odkrywania tego na nowo w taki realistyczny, prawdziwy sposób, jaki też w dziejach widzimy. Bo to jest nierealistyczne, że człowiek niezależnie od okoliczności natychmiast ma śpiew na ustach, natychmiast uśmiecha się po amerykańsku. Często jest potrzebny czas, żeby na nowo odnaleźć tę wolność. Taką dobrą wskazówką do tego są psalmy, napisane w bardzo różnych sytuacjach i wiele z nich zawiera coś takiego, co frapuje biblistów. Tak zwane przejście od skargi, od narzekania, od przedstawiania Bogu trudnej sytuacji do uwielbiania Go, do cieszenia się Jego obecnością. I to jest właśnie ta droga, do której dzisiejsza niedziela nas zachęca tym hasłem Cantate, śpiewajcie. Amen. Idziemy się modlić. Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam wolność, miłość i pokój w Jezusie Chrystusie, w Jego zmartwychwstaniu, że każdy, kto wiarą przyjmuje Ewangelię, może się nimi cieszyć, Nie musi się już bać tego, co przyjdzie, tego, co jest i tego, co było. Ojcze, proszę Cię o to, żebyś Ty nas prowadził drogą odkrywania tego, co tak naprawdę w Tobie mamy, a z czego jak na razie poznajemy tylko cząstkę, tylko część. Dzięki Ci za tę historię z Dziejów Apostolskich, która pokazuje, że żadne życiowe okoliczności nie mogą odebrać tej godności, którą Ty nam dajesz. Prosimy Cię o tych, którzy gdzieś w biegu życia zapomnieli o tym, co tak naprawdę od Ciebie dostali, albo też nie uświadamiają sobie tego, jak wspaniałe jest to, co dajesz. O to, żebyś Ty otwierał im oczy, żebyś też nas używał do zachęcania innych, do cieszenia się Tobą, Twoją obecnością, Twoim działaniem, zmartwychwstaniem Chrystusa. Prosimy Cię również o tych, którzy jeszcze nie poznali Twojej prawdy, nie poznali Ciebie, o to, żeby mogli, patrząc na nas, na nasze życie, na odkrywanie wolności w Tobie, dojść do przekonania, tak jak ten strażnik więzienny, że brakuje im czegoś najważniejszego w życiu. I prosimy Cię również o tych wszystkich, którzy ze względu na prześladowania są więzieni, prześladowani, doświadczają trudności i przeciwieństw. O to, żebyś Ty wspierał ich naszymi modlitwami, dodawał im sił, otuchy i przez Ducha Świętego wzmacniał ich w tych trudnych sytuacjach, żeby niezależnie jak wielkiej przeciwności doświadczają, mogli doświadczać Twojej miłości, pokoju i radości. Powierzamy Tobie też tegorocznych maturzystów. Prosimy o to, żeby mogli dobrze napisać te prace, które stoi przed nimi, wykazać się z tego, czego się nauczyli w toku swojej nauki. O to Cię prosimy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Zapraszam teraz chór i też serdecznie dziękuję za służbę.